Dzisiaj wszystko będzie tematycznie, bo Bóg chce mówić o mocy, ale ta moc jest też w jakiś sposób uwarunkowana. Bóg przygotowuje nas do tego, byśmy w tej mocy mogli chodzić, uczy nas zasad, ale też daje nam chęć. Tak? Przeczytam Słowo Boże z Dziejów Apostolskich 13 rozdziału. Do 12 wersetu od początku. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manean, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawili służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą Jana jako pomocnika. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka Żyda imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, znany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy to, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Historia Saula jest taka dziwna trochę. Człowiek, który nawrócił się, zaraz po swoim nawróceniu zaczął głosić Ewangelię. Nie miał do tego jakiegoś wielkiego przygotowania. Przedtem był Żydem, który zwalczał chrześcijaństwo. I nagle skutecznie głosił Ewangelię w Damaszku. Tak skutecznie. Nie czytamy, żeby czynił cuda i znaki, ale skutecznie wykładał, że Jezus jest Bogiem, że jest Mesjaszem. Więc postanowiono go zabić. Paweł więc ucieka z Damaszku do Jerozolimy i w Jerozolimie zaczyna głosić słowo, ale i w Jerozolimie nie chcą go przyjąć. Po pierwsze, apostołowie nie bardzo go chcieli wysłuchać, ponieważ znali go jako tego, który prześladuje, jako człowieka niewłaściwego, ale też napotkał opór ze strony ludzi, Żydów, którzy nie chcieli słuchać o Jezusie. Więc kiedy był w świątyni, Bóg powiedział do niego: Pawle, tu świadectwa tego nie przyjmą. Więc odprowadzony został do Tarsu i tam oczekiwał. Aż powstał zbór w Antiochii, który się rozwijał. I Barnaba miał tam poselstwo czy zlecone zadanie od apostołów, więc poszedł Barnaba do Antiochii, zobaczywszy, co się tam dzieje, jakie jest wielkie dzieło. Zawrócił do Tarsu, powołał Pawła i razem wrócili do Antiochii, żeby razem usługiwać. I oto zaczęło się coś dziać. Paweł był tam i nauczycielem, i prorokiem. Było tych służb wiele. Prawdopodobnie nie wiem, jak duży to był kościół, ale widocznie to był duży kościół. Ale to był też kościół w Antiochii, który dbał o to, żeby dary duchowe się pomnażały, żeby ludzie chodzili w obdarowaniu duchowym, ale także o to, żeby ludzie nie tylko funkcjonowali w jednym darze, gdyż czytamy tutaj, że oni funkcjonowali w wielu darach. I chociaż było takie przekonanie, pewne dary, czytamy, że jeszcze nie występowały. Ja zastanawiałem się, jak to się stało, że Paweł się tak bardzo rozwinął? Co się musiało wydarzyć? Jaka jest odpowiedzialność kościoła lokalnego, który powinien pracować nad wyposażeniem ludzi, którzy są w tym kościele, którzy powinni wyjść na zewnątrz i głosić w autorytecie, w mocy słowo wśród znaków i cudów? Jaka jest rola kościoła? Czy to tylko kwestia pragnienia danego człowieka? Czy też Kościół ma w tym swój udział, swoją rolę? Tutaj czytamy, że Paweł był pełen gorliwości. Wszędzie, gdziekolwiek był, jego gorliwość napotykała się z oporem, ponieważ to był człowiek zapalony dla Boga. Był zapalony, gorliwy, pełen pasji. Nie patrzył na przeciwności, więc szedł w mocy. Ale jednak czegoś jeszcze brakowało. Więc kiedy w kościele wszystko się dobrze działo, wydawałoby się, nagle powstaje prorok pański i mówi: odłączcie Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. A do jakiego dzieła ich Bóg powołał? Kiedy nawracamy się, to Bóg nas powołuje nie tylko do tego, żeśmy byli chrześcijanami, ale powołuje nas do jakiegoś dzieła. Włącza nas w organizm. Daje nam jakieś zadanie. I to zadanie powinniśmy wypełnić. To jakbyśmy dostali zakres obowiązków i teraz będą nas rozliczać z tego, czy wypełniamy te rzeczy, czy też nie. Czy jesteśmy gorliwi w wypełnianiu tych obowiązków albo rozwoju do tego, żeby być jak najbardziej akuratnymi. Dzisiaj wielu ludzi przechodzi szkolenia i ktoś mi powiedział, że nie do końca jest ważne, czy masz wyższe studia. Ważne jest, ile szkoleń przeszedłeś. Fachowych, w twojej własnej dziedzinie. Jeżeli człowiek może się podeprzeć takimi szkoleniami, wtedy go chętnie biorą, bo wiedzą, że to jest człowiek praktycznie umiejętny, że on już pewne rzeczy przeszedł, że zakosztował, że robił coś, że przećwiczył to, że ma tą umiejętność. Bo mamy wielu ludzi po studiach, którzy zapomnieli już swego zawodu, wystarczy troszeczkę przerwy, ale ludzie, którzy się szkolą, pogłębiają swoją wiedzę. Więc ludzie potrzebują wzrastać. Ale kiedy nie ma błogosławieństwa Kościoła, kiedy Kościół nie pracuje nad tym, żeby ludzie byli wyposażeni, wtedy ci ludzie nie osiągają nigdy takich rezultatów, jak powinni osiągnąć. Jak to się dzieje z reguły w kościołach? Z praktyki wam powiem, no bo jakąś praktykę już mamy. Kiedy Kościół nie inwestuje w ludzi, żeby się rozwijali. Jak inwestuje? Czy posyła na konferencje? Czy na szkołę? Czy też daje możliwości lokalnie tutaj? Czy starsi dają miejsce do tego, żeby ludzie mogli praktykować pewne dary? To ci ludzie, kiedy czują powołanie, namaszczenie, wychodzą z kościoła i albo zaczynają coś samodzielnego, albo dołączają się do innego kościoła, który daje im takie możliwości. I wtedy lokalny kościół traci, tak? Bo kto odszedł? Człowiek pełen pasji, człowiek, który chce się kształcić, człowiek, który chce się rozwijać, a któremu nie pozwolono albo nie dostrzeżono, bo niektórzy ludzie chcą, żeby ich dostrzeżono, bo są albo introwertykami, albo zranionymi. Więc dopiero wtedy mogą działać, kiedy czują zachętę, kiedy czują przychylność. Paweł był zranionym człowiekiem. W swej gorliwości gdzieś został zatrzymany. Możemy powiedzieć także i przez Boga, tak? Dlatego, że Bóg mu powiedział: w Jerozolimie cię nie przyjmą, a on cały czas chciał służyć w Jerozolimie. Więc oczekiwał na to, że otworzy mu się pewne pole działania. I dziękował Bogu za te rzeczy, które się już otworzyły. Mógł prorokować, mógł nauczać, mógł duszpasterzować. Wydawałoby się super, ale Bóg zaplanował coś więcej. Kiedy człowiek jest tylko w lokalnym kościele i działa w lokalny sposób, to w zasadzie by to wystarczyło. Bo mamy pewne przyzwyczajenia, przychodzimy na określoną godzinę, wiadomo, ile będzie mniej więcej trwało uwielbienie, tam plus jedna, dwie pieśni w tą czy w tą stronę. Wiemy, jakie będą modlitwy, Wiemy, że jakieś kazanie będzie, zależy jeszcze kto głosi w takim wymiarze. Idziemy do domów i mówimy, wszystko się toczy. No ale to się wszystko tak toczy, że jest tak unormowane, że nie zawsze się dzieje, czy inaczej, nie zawsze damy się Bogu zaskoczyć. Jesteśmy w pewnym komforcie. I nagle powstaje ktoś. Ja się zastanawiam, dlaczego Paweł nie otrzymał takiego objawienia tam w Antiochii. No odpowiedź pewnie taka jest, że Paweł to usłyszał już w Damaszku. Poślę cię daleko do pogan i wycierpisz dla mnie i założysz wiele kościołów i dotrzesz do różnych miejsc. Więc on powinien tym żyć i to pamiętać, ale gdzieś w swoim zranieniu został w Antiochii i cieszył się, że ma w ogóle miejsce służby, miejsce działania i to mu wystarcza. Wiecie, niedawno rozmawiałem z taką kobietą, która odeszła z jednego kościoła, poszła do drugiego i kiedy rozmawiałem przed wyjściem z tamtego kościoła, była taka smutna. Pytałem się, co jest? A nie powiedziała mi dokładnie. Ale teraz niedawno, jak z nią rozmawiałem, powiedziała, wiesz co, jestem w innym kościele. Z mężem się rozwijamy. Pytam się, ale co spowodowało twoją radość? Powiedziała, zawsze chciałam służyć w szkółkach niedzielnych. Mam serce dla dzieci. Ale w tym kościele, w którym byłam, zabraniano mi tego. Miałem pomysły. Byłam twórcza i ciągle było, a to nie tak, a to jest niezwyczajne, a to może nie do końca dobre. I w końcu kazali jej siedzieć w ławce. I ona powiedziała, to mnie zabijało. Czułam swoje powołanie. Czułam namaszczenie. I to mnie zabijało, że nie mogę. Więc poszła do innego kościoła i wiesz, razem z mężem jesteśmy teraz w szkółce. Nauczamy. Nie zajmujemy jakiegoś wielkiego stanowiska. Nauczamy. I możemy dzieci uczyć. I pastor do nas przyszedł, powiedział, te pomysły wasze to są rewelacyjne. Jak się dzieci rozwijają, dzieci są zachęcone. Dzieci zaczynają przeżywać się z Duchu Świętym. Dzieci zaczynają prorokować. Dzieci zaczynają się o siebie modlić. Co wy robicie? Ona mówi, ja zawsze miałam to w sercu. Zawsze. Tylko tamten kościół mnie zatrzymywał. Więc byłam smutna. Moje powołanie nie mogło się rozwijać. Popatrzcie, jeżeli człowiek jest powołany i poważnie do tego podchodzi, to kiedy jest ograniczany, przeżywa smutek. Powinien przeżywać smutek. Powinien stoczyć walkę, stoczyć bój. I więc Paweł rozradował się, kiedy miał możliwości. Ale powstaje prorok i mówi, odłączcie mi Barnabę i Pawła do dzieła, do którego ich powołałem. On dobrze wiedział, do jakiego dzieła. I Paweł, i Barnaba. Więc wzięli Marka, a Kościół nałożył na nich ręce i wysłali ich. I okazuje się, że to jest kluczowe w rozwoju. Bo do pewnego miejsca możesz się rozwinąć, kiedy Kościół cię nawet nie błogosławi. Ale od pewnego momentu musisz już mieć błogosławieństwo. Co zrobić, żeby błogosławieństwo było? No przede wszystkim trzeba być w zgodzie z Kościołem, tak? Mimo pewnych niewygód, mimo pewnego niedogadania, różnorakich myśli, powinieneś być błogosławiącym Kościół. Błogosławiącym ludzi, którzy są w tym Kościele. Nienarzekającym człowiekiem, który tylko wylewa swoją gorycz, niezadowolenie. Bo to zabija. Biblia mówi, żebyśmy zawsze się radowali i powinniśmy się radować. Więc kiedy człowiek ma takie serce, jest postrzegany też jako człowiek błogosławiący, czyli nadający się do tego, żeby służyć, żeby gdzieś pójść i zwiastować i godnie reprezentować Kościół. Więc potrzebował Paweł, żeby go wysłano i żeby włożono na niego ręce. I co się stało? Kiedy odeszli, to czytamy, że po pewnej drodze i pewnym głoszeniu spotkał prokonsula, który chciał, Syrgiusza, który chciał słuchać. Ale nie było to takie proste, gdyż w jego otoczeniu był czarodziej, który miał moc, który chodził w duchu demonicznym, diabelskim, który się aktywnie sprzeciwiał Pawłowi i na tyle aktywnie, że Paweł nie mógł głosić.
Ale to, że Paweł przekroczył pewną granicę przez nałożenie rąk, to, że Kościół go pobłogosławił i że Kościół go wyposażył, nie tylko Bóg, Kościół także, Paweł zwrócił się do tego czarnoksiężnika i powiedział do niego: o pełny wszelkiego oszukaństwa i ducha nieprawości, synu diabelski, nie przestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, więc nakłada na ciebie Bóg rękę i nie będziesz widział do pewnego czasu. I nagle człowiek przestał widzieć. I nagle coś się stało, co zadziwiło zarówno czarnoksiężnika, jak i prokonsula, i to otworzyło drogę do dalszego rozwoju. Bo oczekujemy, że będziemy mieli nie tylko rozwój na następny etap, ale że będzie jeszcze następny i następny etap. Ja myślę, że tak do końca życia człowiek się uczy. Wprawdzie ludzie mówią, że człowiek całe życie się uczy i głupi umiera. Ja myślę, że nie do końca głupi umiera. Tylko zdaje sobie sprawę, ile jeszcze mógłby się nauczyć, prawda? Czyli uczymy się. Co zrobił Paweł? Nie tylko zgromił ducha nieprawego, nie tylko związał moc nieprawości, tak, że Sergiusz mógł usłyszeć, prokonsul mógł usłyszeć Słowo Boże, i kiedy on usłyszał, to miał wpływ na ludzi, którzy są pod nim w ten sposób, że przekazywał im Słowo, otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii. Ale czytamy później, że Paweł także wskrzeszał z martwych, że Paweł zakładał kościoły, że Paweł godził braci. Wiecie, że to są trudniejsze rzeczy? Czasami pogodzić dwóch braci to jakby kogoś z martwych wskrzesić. To tak trudne. Się zatną w sobie, to po prostu trzeba mocy Bożej, żeby to złamać, tak? Więc Paweł to robił. Ale dlaczego on to robił? Dlatego, że ludzie w kościele zauważyli, że jest potencjał. Zrozumieli, jaka jest Boża wola i nałożyli ręce. Nie nałożyli ręce od niechcenia, jako rutynę. Tu jest powiedziane, że oni przez pewien czas się modlili o to. Mieli post, a później zawołali tych ludzi i włożyli na nich ręce i ich wyprawili. To sprawiało też, że kiedy Paweł był gdzieś tam i miał problemy, a przecież miał problemy, czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, nie tylko, to Paweł mógł wracać do Antiochii, bo Antiochia była jego rodzinnym zborem, była jego domem. Antiochia stała się jego domem. I człowiek musi wiedzieć, że ma gdzie wrócić. Że może przyjść i znowu starsi się zbiorą i znowu Kościół się zbierze i włoży na niego ręce, albo będą z nim po prostu rozmawiać. Albo mu powiedzą: bracie, w tym miejscu zrobiłeś nie tak, jak trzeba. Oto w ten sposób i Kościół błogosławi, ale też błogosławiący daje prawo błogosławiącym, aby go korygowali. Wytwarza się szczególna relacja. Relacja zależności, relacja wzajemnego błogosławieństwa i wzajemnego wspierania się. Więc Paweł wracał do Antiochii co jakiś czas. On nie tylko, my czytamy głównie, że szedł do Jerozolimy, tam do apostołów korygować czy konsultować pewne rzeczy, ale on wracał też do Antiochii. I tam rozmawiał z braćmi, bo to był zbór, który go wysłał. To był zbór, który go miłował. To jest tak, jak dzieci wychodzą z domu, ale mają zawsze możliwość wrócić. Tak? Ja się urodziłem pod granicą czeską, w powiecie głubczyckim. Kilometr miałem do granicy. I kochałem swoją miejscowość. Kiedy wyjechaliśmy stamtąd, to sobie myślałem: Nie, ja tu będę wracał, będę odwiedzał tu koledzy moi. Ale wiecie, nie, bo moja rodzina stamtąd wyjechała. Ale do mojego rodzinnego domu, który mnie błogosławił, zawsze wracałem. Gdzieś ciągnie serce, nie do miejsca, gdzie się urodziłeś. Może niektórzy ciągnie do miejsca, gdzie się urodził. Mnie akurat nie ciągnie. Mnie ciągnie do miejsca, gdzie mnie wysyłają, gdzie mnie pobłogosławili, gdzie mi dali autorytet. Więc ludzie wysłani wracają, ale jakcy wracają? I wracają przemienieni, bo kiedy wyszli, tak jak Paweł wyszedł, działał, pracował, miał różne przypadki, różnych ludzi, różne sytuacje i te sytuacje go rozciągały i on się nauczył, jak rozmawiać z demonami, w sensie gromić, tak? Jak uzdrawiać chorych, bo przecież były różne przypadki. Jak rozpoznawać, czy ktoś ma wiarę? Jak godzić braci? Jak zakładać kościoły? Jak ich budować, tak? I wrócił z tymi umiejętnościami, z tą wiedzą do swojego lokalnego zboru i nagle mógł powiedzieć starszym, słuchajcie, ale w tamtym rejonie, jak robiliśmy to w ten sposób, to tak działało. A w tamtym, jak robiliśmy to tak działało, może byśmy tu spróbowali. Bo kościół ma, lokalny kościół ma tendencję do tego, żeby zasiedzieć się w pewnych rzeczach. Żeby pewne rzeczy robić tak samo. Nie wiem, czy znacie taką opowiastkę, kaznodziejską pewnie opowiastkę, ale ona ma swoje uzasadnienie w życiu prywatnym. W pewnym domu z pokolenia na pokolenie przekazywano taką przepis na potrawę, schab pieczony w jakiś taki sposób specjalny. I to było na szczególe, raz w roku to robiono i kupowano cały schab, krojono go na pół, cała ceremonia. I kiedyś mąż już którejś tam córki pyta się, a dlaczego kroisz to mięso na pół? A wiesz, ja nie wiem, taki jest przepis, to ja tak robię. To ja zapytam się mamy. Ale mama mówi, ja też nie wiem, bo taki dostałem przepis od babci. Babcia mówi, ja też nie wiem, dostałem od mojej mamy. Ale tak mi się wydaje, że moja mama nie miała odpowiedniej brytwanki. Ona była za mała, więc żeby to mięso się zmieściło, trzeba było je pociąć na pół i wsadzać do brytwanki. On mówi wtedy, aha, to czy jakość tego produktu, czy już gotowego dania, nie zależy od tego, czy go przekroimy, czy nie. No, wychodzi na to, że nie. Ale okazuje się, że to dla wszystkich było takie ważne, żeby przekroić. Dopiero musiał ktoś z zewnątrz zapytać, a dlaczego ty to robisz? A jakie to ma znaczenie? I człowiek mówi, nie wiem. Zawsze tak było, tak? Ja myślałem, że tylko w kościele, w którym byłem kiedyś, zawsze tak wierzyliśmy, zawsze tak było i zawsze było dobrze, tak? Że u nas tak nie będzie. Okazuje się, że mamy tak podobnie, tak? Nie zastanawiamy się, dlaczego tak. Ale tak było. Więc tak będzie. Ale człowiek, który wyjeżdża, który jest wysłany, nagle pewne rzeczy rozumie, tak jak choćby na kongresie, prawda? Rozumiemy pewne rzeczy. Dzieją się inaczej. Dzieją się łatwiej. Ludzie z ławek wychodzą, modlą się jedni o drugich, są uzdrowienia. I są uwolnienia. I ludzie zostają napełnieni. I okazuje się, że można inaczej. Jeżeli tą metodę, tą możliwość weźmiemy i przeniesiemy do kościoła i zaczniemy o tym mówić, to Biblia powiada, jak to działa. Najpierw przychodzi myśl, tak? A później, kiedy już człowiek namyśli sobie, przychodzi słowo. A kiedy przychodzi słowo, przychodzi działanie. A kiedy przychodzi działanie, przychodzi owoc. Taki czy inny, zależy o czym mówimy, o czym myślimy. Czyli nie od razu będzie eureka. Rewolucja, dlatego że my musimy to przemyśleć, musimy to obgadać, musimy to wypróbować w działaniu i dopiero to przyniesie owoc. Ale jednak to jest początek zmian. Potrzebujemy więc jako Kościół być otwarci na to, żeby błogosławić ludzi do konkretnych działań. Nie bać się, że pójdą i może ich na jakiś czas nie będzie w Kościele, to nie jest źle. Jeżeli oni ciągle Kościół będą uważali za swój dom, ten Kościół w Nysie, będą uważali za swój dom, jeżeli z tego miejsca będą czerpać i tu będą czuli się bezpiecznie, jeżeli do tego miejsca przyjdą i przyniosą coś, doświadczenie, to będą przynajmniej wysłuchani i ludzie się zastanowią nad tym, a może pewne rzeczy moglibyśmy robić inaczej, a może moglibyśmy wejść w głębiej, a może jakąś inną formę pobożności mieć. Może coś zrobić w tym kierunku. Więc, drodzy, powinniśmy być bardziej otwarci. Bardziej otwarci. Bo okazuje się, ja to postrzegam, to do wszystkich się tyczy, ale których ludzi, do wszystkich, których chcemy błogosławić czy wysłać, ale dostrzegam, że mamy coraz lepszą młodzież. Ja tak się bałem o naszą młodzież, myślałem sobie, Boże, ten świat się ciągle psuje coraz bardziej. Internet, różne jakieś takie wymysły, narkotyki, rozwiązłość seksualna. Ale jak jeżdżę po Polsce, teraz wracam z Mazur, akuratnie w piątek przyjechałem, jak mi opowiadali, jakie rzeczy oni tam przeżywają, jak młodzież się zgromadza. Po prostu moje serce płonęło, słuchajcie. Młodzi ludzie. I oni jak przychodzili do modlitwy, to mówili, błogosław, bo my chcemy być bardziej użyteczni w Kościele. Bo my chcemy ten ogień dać starszym. Nie chcemy ich uczyć, no bo to starsi powinni młodszych uczyć, ale chcemy im dać życie, ogień, werwę. I więc pytałem ich, co robią na młodzieżowych? A poszczą? A modlą się? Oczywiście, czasami jest tak, że muzyka chrześcijańska to tylko przykrywka do tego, żeby pobalować, ale to czasami też tak bywa, więc tu trzeba trzymać rękę na pulsie. To nie wszystko, że jak muzyka chrześcijańska leci, to się dzieją chrześcijańskie rzeczy, ale jednak młodzież chce. Ale znam ludzi, którzy jak młodzi byli, mieli pasję, ale dzisiaj siedzą i nic nie robią. Wypalili się w oczekiwaniu. Nikt ich nie pobłogosławił, nie dano im miejsca, więc siedzą. I tacy ludzie najczęściej, wiecie, nie tylko, że siedzą, bo to gdyby jeszcze siedzieli, to nie byłoby może aż tak najgorzej, tylko wiecie, co oni robią jeszcze? Są rozgoryczeni. I to jest tragedia. Bo im się ich zapał, ich pasja nie sprawdziła. Więc ci ludzie mówią, nie ma możliwości. Nikt nas nie pobłogosławił. Starsi to nas tak ograniczali, tak? Ograniczali i ograniczali. A ja wiem, ja już jestem starszy, mam 62 lata będę miał. To wiecie, to jest... Już mam 62. Stąd. Tak się odmładza człowiek. Więc nie jestem już młody, ale wiem, jak to działało. Że starsi, nie starsi zboru, tylko starsi w kościele ludzie nakładali brzemiona na młodszych, bo mieli takie poglądy za króla Sasa jeszcze gdzieś funkcjonujące. I znam taki z naszej okolicy przykład, kiedy starsi powiedzieli, kobiety w głowie muszą nakrywać głowy i to jeszcze takimi chustkami z frędzlami. Nie można było innych nawet chustek. No, dziewczyny nie chciały, więc tam różne rzeczy robiły, żeby nie nakrywać. No ale były dyscyplinowane i chyba jedną nawet dziewczynę wyłączono z tego powodu, z kościoła. A wiecie, dopóki był zakaz, dopóki tym starszym dzieci nie urosły do wieku nastoletniego i powiedziały ojcom, no weźcie się stuknijcie w czaszkę. Kto dzisiaj tak chodzi? I nagle zmieniło się. Ale wiecie, ja w tym zborze byłem i rozmawiałem z tymi ludźmi i oni powiedzieli, ale nikt nas nie przeprosił. Naszą koleżankę wyłączono. Były z nami rozmowy przeprowadzane. Mieliśmy ciężko i pod górkę. I zamiast się modlić i dziękować Bogu, to kombinowaliśmy, jakby fryzury sobie nie zepsuć. Na starą babcię nie wyjść. Czy na tym polega Kościół? Ale to nie tylko o to chodzi. Różne inne rzeczy powodują, taki prosty przykład, ale takie rzeczy możemy nakładać, brzemiona innym, różne, dopóki ich nie dotkniesz sam i nie zmierzysz się z nimi w swoim własnym domu. Dopiero wtedy widzisz, jaki to jest problem, tak? Więc potrzebujemy zrozumieć, że jeżeli ludzie są zgaszeni, młodzi szczególnie ludzie, jeżeli się nie widzi w ich potencjału, jeżeli się im nie daje możliwości, to oni w końcu rezygnują. I albo ze zboru uciekają, albo siedzą rozgoryczeni. I się tak dziwicie, że ludzie narzekają? Jak narzekają, to znaczy, że gdzieś nie zostali spełnieni. Gdzieś ich pasja nie trafiła w miejsce rozwoju. Ktoś na nich rąk nie włożył. Pewnie, że nie na każdego ręce powinniśmy wkładać. To też jest inna rzecz, ale powinniśmy jednak przyglądać się, nie utrzymywać pewien status. Dopiero jak starsze pokolenie wymrze, to młodsze wejdzie. Ale myśmy z żoną byli we Wrocławiu kiedyś w kościele i
pastor tamtego zboru, prężny, mądry, Boży człowiek, nagle zachorował. I wiecie, co się stało? Nie było komu wejść na to miejsce. I przyszedł człowiek, długo, jaka była klasyfikacja, długo wierzący, pobożny, nic mu do zarzucenia, tylko nie był przygotowany na lidera. Nikt wcześniej go nie uczył tego. Wszedł, pobył kilka miesięcy, poraniony zszedł, wszedł inny i chyba trzech albo czterech było w kolejce. Dopiero tamten się ostał i sobie pomyślałem, to jest chyba głupie. Jeżeli nie dostrzegamy ludzi w Kościele, jeżeli ich nie przygotowujemy, jeżeli nie modlimy się o nich, jeżeli ich nie błogosławimy, nawet jeżeli są inni. Wiecie, że są inni? Pewnie to jest nowe pokolenie, inaczej myśli. Oni inaczej funkcjonują, bo są młodsi. Więc jeżeli ich nie zaakceptujemy takimi, jakimi są, nie damy im możliwości rozwoju, nie będziemy ich korygować troszeczkę po drodze, nie za bardzo, ale troszeczkę, to wtedy, wiecie, oni się nie rozwiną. Ja pewnie wam to mówiłem, jak nasz Dawid jest taki rządzący. Może niekoniecznie mu się to należy, ale taki jest. I kiedyś powiedziałem, Boże, trzymaj moje ręce, bo ja go chyba pobiję. Tak się uparł. On się uparł, ja się uparłem i dwóch się uparło i był problem w domu. A Bóg mi mówi, zostaw go. Powiedziałem, Boże, jak mam go zostawić? Przecież on ma poglądy jakieś takie dziwne. A Bóg mi powiedział, zostaw go. On dopiero dorasta. Jemu wolno. I on taki ma być. Jak ty go złamiesz, to on nigdy nie wejdzie w swoje powołanie. Nie możesz go złamać. Powiedziałem, Boże, to jakie mam kompetencje jako ojciec? Bóg powiedział, no bądź mądry. I wiecie, taka mądrość to kosztuje. Przyznam wam, że wolałbym mieć prostą naukę. Taka laga w jednym rogu, w drugim rogu, tak. Nauczy się rozumu, będzie po mojemu. Okazuje się, że zrobiłbym dziecku krzywdę. Zabiłbym jego powołanie. I stanąłbym przed Bogiem, Bóg powiedział, zniszczyłeś moje dzieło. Więc trzeba modlić się i wiedzieć, na ile pozwolić, gdzie przeszkodzić. Ja to przerabiałem w domu. Ja dziękuję Bogu za mojego syna, bo mnie dużo nauczył. Bóg mnie nauczył przez jego życie. Tak? I ciągle mnie jeszcze uczy. Więc chcę wam powiedzieć, rozumiem to, jak powinien zachowywać się Kościół. Powinniśmy błogosławić tych, którzy dorastają. Którzy mają pasję. Którzy chcą służyć. Którzy chcą iść do przodu. Ale drodzy, to nie tylko to, bo są pewni ludzie, którzy się już spełnili, którzy się już sprawdzili. I trzeba by było im powiedzieć, chcemy wam dać autorytet. To tak jak Bóg przyszedł do Mojżesza w krzewie gorejącym. Krzew się palił, się nie spalał. Mojżesz przyszedł zobaczyć, a Bóg mówi, sparafrazuję, znam już, że ciebie, twoje serce, że zwątpiłeś, że już nie chcesz, ale właśnie dlatego, że ambicja cię nie zżera, powołuje cię iść do Egiptu. Nie był to już młody człowiek, 80 lat. I Bóg nagle do niego mówi, idź do Egiptu i powiedz, wypuść naród mój i spełnij rolę. Bądź głosem, bądź przywódcą, bądź prorokiem, bądź ojcem dla narodu. Nie było to łatwe dla 80-latka, chociaż wtedy ludzie żyli dłużej, do 120 lat, chociaż mój dziadek żył też 100 lat. To nie tak dużo mniej. Drodzy, poszedł jednak i wykonał zadanie. Jetro włożył na niego ręce, wyprawił go. Mojżesz poszedł, żeby czynić dzieło. Więc drodzy, potrzebujemy pewnych rzeczy w zwyczaju. Że jeżeli ktoś dorasta do jakiejś możliwości, widzimy nad nim namaszczenie, po pierwsze, zbór powinien się o niego modlić. Po pewnym czasie powinien pościć. A później trzeba położyć na tego człowieka ręce. Pewnie, że czasami człowiek pójdzie nie tak, jak trzeba. Samsonowi się też zdarzyło w Starym Testamencie. Pójść nie tak, jak trzeba, chociaż sam Bóg go wybrał i namaścił. Ale jednak wykonał dużo dobrych zadań. Drodzy,
Dlaczego to kazanie dzisiaj? Tak się jakoś utożsamiam z Pawłem. Nie to, że jestem tej rangi człowiekiem, co Paweł, bo to nie chodzi o rangę, ale różna była moja droga. Byłem i w Łambinowicach, i kiedyś w Nysie, w Rudniku. I tak naprawdę położono mnie ręką do tego, żebym pastorował. Ale nikt mnie nie położył ręką, żebym poszedł poza ramy zboru. Za 3 dni wylatuję do Ugandy. I miałem już telefony, że jedziemy w bardzo demoniczne tereny. Do Ruandy pojedziemy też. I tam będziemy głosić Ewangelię. I wcale prosto nie będzie. I dzwonił szef naszej misji. Ryszard, lepiej dobrze się módl, bo łatwo nie będzie. To nie chodzi wcale o warunki bytu, bo te warunki bytu już znam, ale chodzi o duchową opresję, o duchowe sytuacje. I sobie pomyślałem, jeżeli Kościół mi nie wyprawi, to pewnie dam sobie jakoś radę, tylko że to jakoś to ma duży wymiar, tak? Jakoś to znaczy wrócę i pewnie znowu będę niezadowolony, tak jak ostatnio byłem niezadowolony. Chciałbym, żeby kiedy Kościół wyprawia, to żeby coś się stało i wierzę, że jeżeli dzisiaj się o mnie pomodlicie, jeżeli pastor Jan, Wojtek, czy ktokolwiek jeszcze będzie chciał, położycie na mnie ręce, że jak pojadę, to będę mógł sobie dać sprawę czy radę z Bar Jezusem, człowiekiem demonicznym, że będę mógł czynić poszerzenie królestwa w miejscu, które jest trudne. Wiem, że jeżeli to się dzisiaj by nie wydarzyło, nie będę miał siły przebicia. To po prostu wygłoszę kazanie, zrobię dobrą minę, mam kazania napisane po angielsku, jeszcze nie wszystkie przerobiłem tak, żeby dobrze mówić, ale jeszcze mam 3 dni. Więc z kazaniami sobie poradzę. Leków nakupowałem, zdrowiem sobie też poradzę. Ale to nie o to chodzi. Chodzi chyba o to, żeby duchowo coś przełamać. Tego tam potrzebują. Więc drodzy, nie wiem, jaki jest zwyczaj, ale dobrze, jakbyśmy zrobili ten zwyczaj w Kościele. Jeżeli młodzi zaczynają gdzieś konferencję czy wyjście na miasto, połóżmy na nich ręce. Niech mają autorytet Kościoła. Nie tylko, że my o tym mówimy, ale żebyśmy się o nich pomodlili, żebyśmy położyli ręce. Żebyśmy się nie bali, że nam rosną, jak to mówią w świecie, młode wilczki. Chwała Bogu za młode wilczki. Za tych, którzy mają pasję i chęć. Chcemy ich trochę temperować, ale chcemy się cieszyć z ich pasji. Drodzy, przyszedł czas, żeby Kościół zaczął wysyłać ludzi. Nie zagarniać ich tylko, żeby służyli w tym kościele, ale żeby wysyłać ludzi. Bo ci ludzie, kiedy wyjdą i wrócą do tego kościoła, tak naprawdę będą ciągle w tym kościele, wrócą z nowym namaszczeniem, z nowym jakby rozwojem, z nowym wymiarem, to wiecie, to miasto będzie poruszone. Bo nawet przysłowie mówi, z jakim przestajesz, takim się stajesz, tak? Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Chcę wam powiedzieć na koniec świadectwo. Dzwonił do mnie Tomek Tokarz. Pamiętacie, on tu kiedyś się nawrócił. Później wyjechał do Stanów Zjednoczonych i kontakt się urwał. Ze Stanów Zjednoczonych był u nas jeszcze raz w domu, modliliśmy się o niego. I teraz zadzwonił niedawno, powiedział, Ryszard, znowu jestem. I znowu potrzebuję, ile razy się z wami spotykam, ile razy modlicie się o mnie złożeniem rąk, tyle razy jestem jakby na inny poziom podniesionym. I dzisiaj potrzebuję znowu, bo chcę świadczyć o Jezusie. Chcę doświadczać rzeczy. Do tej pory nie udało nam się jeszcze spotkać, ale już umówiliśmy się, że jak wrócę z Ugandy, to będziemy mieli możliwość taką się spotkać. I powiedział, wzrastam w Bogu. Ale ten świat jest taki trudny. Więc potrzebuję nowego spotkania, potrzebuję nowej inspiracji, potrzebuję nowej modlitwy. Wiecie, jak mi to uradowało? To był człowiek, ci, którzy go znają, trudny człowiek. Człowiek, który nie rozmawiał przez lata z ojcem, twierdząc, że jego ojciec zrobił straszną rzecz w ich rodzinie i dlatego nie miał z nim kontaktu. A teraz do mnie zadzwonił wczoraj i powiedział: bardzo cię proszę, mój ojciec Nasienkiewicza leży w hospicjum. Byłem przy nim, dla niego ze Stanów wróciłem. Pojednałem się z nim wcześniej po nawróceniu. I teraz modlę się o jego uzdrowienie, albo żeby w spokoju odszedł. Wiecie? I mówił to z takim synowskim poruszeniem. I wiedziałem, że serce ma przemienione. Tak? Że serce ma przemienione. Czyli popatrzcie, jak kontaktu z wierzącymi tak naprawdę miał mało. Tam w Stanach nie wiem, czy gdzieś chodził, czy nie chodził. Mówił, że od czasu do czasu, ale musiałbym porozmawiać z nim. Ale jeżeli człowiek zaczyna mieć kontakt z namaszczonymi, to namaszczenie się udziela. Przemienia twoje sposób myślenia, nagle zaczynasz inaczej myśleć, inaczej postrzegać. Więc jeżeli będziemy posyłać ludzi, wyposażać ich, wkładać na nich ręce, a oni przyjdą z błogosławieństwem do kościoła, to przyjdą ze całym swoim dorobkiem, z miłością, z błogosławieństwem, z możliwością służby. I nawet jeżeli nie staną za kazalnicą, bo to nie każdy musi stanąć za kazalnicą, to będą rozmawiać, będą się modlić, będą się odwiedzać i błogosławieństwo będzie się szerzyć. Ja chciałbym, żebyśmy to wszyscy zrozumieli, że to nie chodzi o formułę jakąś, tylko taką rutynę, ale żebyśmy wkładali to w serce. Jeżeli tak się dziać będzie, to naprawdę przyjdzie Boże błogosławieństwo.